nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Julia Hartwig obchodziłaby dziś urodziny. 11 lat temu na zaproszenie Liceum imienia Unii Lubelskiej oraz ośrodka Brama Grodzka Teatr NN poetka przyjechała do Lublina. Poetka, eseistka, tłumaczka, a od 2009 roku także honorowa obywatelka Lublina. Przyjechała na uroczysty jubileusz 90-lecia szkoły, którą ukończyła. Julia Hartwig była też jej równolatką. Oto co mówiła wtedy o Lublinie.
Wzruszające jest dla mnie to spotkanie w tej szkole. Nie jest to co prawda ten sam budynek, ale mam nadzieję, że odnalazłabym podobną atmosferę, jaka była w czasie mojego pobytu szkolnego. Bo to jest nie takie częste, że mam bardzo dobre wspomnienia ze szkoły. Po prostu nie znajduję żadnych zarzutów już jako osoba dorosła i patrząc przez odległość wielu lat na to, jak tutaj nas wychowywano, jestem właściwie pełna podziwu, zwłaszcza mając za porównanie dzisiejszą szkołę, której nie ganię, ale która jak gdyby nie ma tak poważnie podjętego posłannictwa, nie tylko pod tym względem, żeby dzieci nauczyć rachunków, pisania, historii, geografii, ale także dbano o to także, żeby podtrzymać nas i właściwie rozwinąć w nas to, czego nie zawsze w domu mogliśmy uzyskać, poczucia obywatelskiego. Takie poczucie nie ma ono nic wspólnego z tak zwanym zafałszowanym patriotyzmem, no już na pewno nie z szowinizmem, ale to jest takie poczucie, że istniejemy w pewnym określonym miejscu, rządzą nami pewne określone prawa, i wiele zawdzięczamy temu, że jesteśmy tu, że jesteśmy, bo byliśmy w wolnej Polsce, a to było w kilka lat zaledwie po odzyskaniu wolności Polski. Może stąd właśnie była taka potrzeba, żeby to uprzytomnić, zwłaszcza młodzieży, która wychodziła potem w życie. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo takich ludzi mężnych wyszło z tej generacji. I w dużej mierze przypisuję to wychowaniu szkolnemu w gimnazjum. To było świetne gimnazjum. Było prowadzone pod bardzo dobrymi znakami. To znaczy dawało poczucie godności każdemu uczniowi. Tego, że ma jakieś obowiązki, przy czym nie ma traktować tych obowiązków jako ciężaru, tylko po prostu jako udział w życiu. I to jest to, co ja wyniosłam z tej szkoły właściwie do końca. I muszę powiedzieć, że zachowałam to z całą pieczołowitością i wiem, komu to zawdzięczam. Mianowicie właśnie zawdzięczam mojemu wiekowi dziecięcemu, kiedy ja właśnie miałam mało, takie były warunki, że miałam mało opieki domowej. Matkę straciłam wcześniej, a ojciec był zajęty zarabianiem na swoich 5 dzieci. Także korzystaliśmy z dużej wolności, ku naszemu zadowoleniu, powiem szczerze, bo te wszystkie ograniczenia zawsze w tym okresie są trudne, ponieważ w jakiś sposób dało nam się uchronić od jakichś pokus, które mogłyby źle się odbić na naszym życiu albo na życiu innych ludzi. Także w jakiś sposób przeżyliśmy ten okres dobrze i muszę się pochwalić tym, że moje rodzeństwo osiągnęło czasem najwięcej jak można. Myślę o Edwardzie Hartwigu, który tak był przywiązany do Lublina, który naprawdę zrobił jemu jak gdyby nowe chrzciny przez swoje zdjęcie. Po prostu pokazał to miasto w miejscach, które wydawały się zaniedbane, czy po prostu o których nie warto mówić. Ale to znaczy na Starym Mieście jakieś zaułki, jakieś zniszczone fragmenty kamienic. No, piękna Brama Grodzka, która do dzisiaj jest. Ja na te zdjęcia patrzę z ogromnym sentymentem i muszę powiedzieć, że wracam do tego. I do tego albumu pisałam sama wstęp i starałam się, żeby w tym albumie no, bez żadnych sentymentalizmów, ale żeby był pokazany mój stosunek do tego miasta, które jest takie piękne i które ma takie wspaniałe tradycje. Potem jak gdyby troszkę to miasto porzuciłam, ale nie tylko nie dlatego, że je porzucałam, tylko po prostu tak się stało, że się przemieszczałam. Mieszkałam kilka lat we Francji jako młoda osoba i właściwie tam zdobyłam jakieś moje podstawy, mojej wiedzy o kulturze. Potem tak się złożyło, to już zresztą w dosyć nieszczęśliwej sytuacji, bo to po roku 68, który No, wielu z Państwa już tego nie pamięta, ale który był takim rokiem bardzo wstydliwym dla Polski, kiedy inteligencja i zwłaszcza inteligencja żydowska właściwie była wygnana z tego kraju. I to z takimi biletami wilczymi, że nie mają prawa tu wracać. No, wtedy myśmy także jako inteligencji niewątpliwie zostaliśmy pozbawieni pracy i możliwości publikowania. W tej sytuacji trzeba było wymyślić jakieś wyjście. Pomyśleliśmy, że najlepiej będzie na jakiś czas wyjechać, z nadzieją, że wrócimy to w lepszym czasie. I tak się stało. I wtedy byliśmy w Ameryce. To było takie stypendium dla nas obojga w Iowa. To jest taka fundacja, która skupia pisarzy z różnych krajów. Tam spędziliśmy pół roku, a potem już zarabialiśmy w inny sposób, ucząc na uniwersytecie albo w szkole, albo wygłaszając odczyty. No i tak upłynęły prawie 4 lata. Także było to nie tylko z daleka od Lublina, ale także z daleka od Warszawy, z daleka od naszych przyjaciół. I chociaż bardzo wiele skorzystaliśmy w czasie tego pobytu, to zawsze bardzo nam dolegało to, że nie mamy blisko przyjaciół. My zawsze byliśmy ludźmi, którzy cenili sobie bardzo przyjaźń i którym się udało spotkać takich ludzi, którzy na tę przyjaźń zasługiwali. Teraz jak gdyby jest, odbywa się tak, to jakby czuję, że to odbywa się mój powrót do Lublina. Nie dlatego, że ja bym o nim zapomniała, ale dlatego, że teraz jakoś Państwo też o mnie pamiętają. Ja właściwie, pierwszy mój przyjazd to właściwie był nie tyle z mojej własnej ochoty, ale z zaproszenia, znaczy ochota była, ale zostałam zaproszona, a potem wielokrotnie bywałam zaproszona i właściwie taką mnie tu otoczono czułością i serdecznymi uczuciami, że ja nie potrafię się za to wypłacić, ale doceniam to i proszę, jeżeli ja nawet mało to chwalę, bo jakoś tak mnie nawet krępuje, to proszę o tym pamiętać, że jestem pełna wdzięczności do Lublina i do Lublina.
Podczas tego spotkania było też pytanie o Józefa Czechowicza.
Wiedzieliśmy wszyscy, że on zalicza się do tak zwanych poetów awangardowych. Wielu z nas tego nie uprawiało, ani tego nie dążyło, ale jego forma była zawsze nieskalana i taka czułość dla świata, którą miał Czechowicz, dla natury, to potem już zupełnie zanikło. Na przykład dzisiaj to już ja nie pamiętam, kto tam pisze wiersze o naturze. Ja sama właściwie pisałam je tylko do pewnego okresu, a teraz właściwie przyszedł czas na refleksję, a nie na opisy świata. Wydawaliśmy Pismo w Słońce, gdzie ja także, moje wierszyki były także drukowane. Ktoś zaniósł Czechowiczowi, ktoś z moich kolegów w redakcji, zaniósł Czechowiczowi jakiś jeden wiersz i prosił, żeby powiedział, czy mu się ten wiersz podoba. Ja bym właściwie chyba takiej ogólnej opinii nie wyraził. Zresztą myślę na jego korzyść, że tam nie bardzo było dużo do podobania się w tych wierszach z tego czasu. Ale w każdym razie on się zabrał rzeczowo do sprawy. I robił to tak, że oczywiście najpierw przeczytał ten wiersz cały, jak przypuszczam, a potem po prostu przy każdym wersie, przy każdej linijce wiersza pisał plus albo minus. Co znaczyło, że tak to rozumiałam, że wiersz ma mieć pewną równowagę słowa czy obrazu, zależy o czym mowa. I ja z wielką uwagą to przeczytałam. Nie bardzo wiedziałam, jak mogłabym się zastosować do tego, co on mi tam wytknął czy wytyczył, ale właściwie bardzo mu jestem wdzięczna, bo ja bym sama nie potrafiła pewno młodym poetom takiej matematyki przeprowadzić z nimi. Ale wtedy bardzo ją sobie ceniłam, bo w ogóle uważałam za bardzo cenne, jeżeli poeta znany, bo Czechowicz już był bardzo znany, a już w Lublinie to w ogóle była sława, że chcieli czytać wiersze debiutantów prawie. Prawda? To nie jest bardzo przyjemna sprawa, bo to zawsze są jakieś rzeczy do obejrzenia, które nas rażą i które uważamy, że można by naprawić, a nie wszystko można powiedzieć do końca, bo jest przykro sprawić młodemu adeptowi takie jakieś generalne pranie jego wiersza.
Jest Pani dla nich życzliwa dla debiutantów, czy jednak konkretna?
Życzliwa jestem zawsze, bo takim staram się, żeby taki był mój stosunek do ludzi. Ale jeśli chodzi o wiersze, no to ja nie bardzo jestem taka bardzo ustępliwa, bo jeżeli już koniecznie się domaga, to jednak dowie się, że na przykład mniej mi się to podoba, poszłabym w innym kierunku, ale sama się nie napraszam z radami, dlatego że w końcu wiem o tym dobrze, że każdy poeta szuka własnej drogi i on musi ją znaleźć sam. A na początku ta droga jest zawsze bardzo jeszcze, mimo że osobiście pisana, ale jest zaczerpnięta z tego, co ma w pamięci z innych poetów. Bardzo często to jest taki rodzaj takiej zbieraniny. On czegoś szuka, nie może znaleźć. To jest bardzo piękny proces, bardzo trudny. Nie trzeba na nim poprzestawać, ale też z drugiej strony nie widzę powodu, żeby zachęcać ludzi, jeżeli na pewno, naszym zdaniem, po prostu tak źle piszą, tak nie umieją pisać po polsku, że nie powinni się tym parać.
Czytając artykuły o poezji i poetce, o Julii Hartwig, znalazłam na przykład komentarz pani, która w bardzo trudnej sytuacji życiowej nie skarży się na tę sytuację, ale twierdzi, że poezja ratuje jej życie. I że czytając pani wiersze, to było tuż po ukazaniu się teraz tego najnowszego tomiku komentarz, że bardzo czeka na ten tomik, bo będzie go czytać w domu, a wierzy, że jej dzieci pójdą właściwą drogą przez życie, że czytanie tych wierszy pozwala jej inaczej patrzeć na świat. I tak sobie pomyślałam też, słuchając werdyktu Komitetu Noblowskiego w tym roku, który przyznając poecie Nagrodę Nobla, powiedział, że to za takie opisywanie rzeczywistości, które pozwala szerzej spojrzeć na świat, pomyślałam sobie, że to do pani też pięknie pasuje. To jest podstawowa rola poezji, pani Julio?
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To mnie zawsze bardzo cieszy, jak słyszę coś takiego, że komuś się te wiersze na coś przydały, ale równocześnie to powiększa moje brzemię odpowiedzialności, bo w takim razie wtedy sobie zdaję sprawę, że to jednak wcale to nie tak, że ja tak piszę i wydrukuję i nic, albo że się komuś nie spodoba, ale na przykład spodoba się, ale wyciągnie z tego nie takie, ale inne wnioski. Także trzeba być, mi się zdaje, bardzo ostrożnym w literaturze. Na przykład także, jeśli chodzi o Miłosza, to mi się przypomina, że on miał taką piękną dewizę, która jak gdyby, nie wiem, czy się tak kompletnie zgadzała z jego wierszami, ale on się starał, żeby ona była zgodna z tym. Mianowicie polegało to na tym, że Miłosz powiedział, że jest zadaniem poezji, że poeta nie może zasmucać swoich braci. I to mnie strasznie zdumiało, dlatego że to jakieś takie było słowo trochę jakby apostolskie, czy jakieś jak na Miłosza w ogóle, który był taki, no jednak no bardzo był poważnym człowiekiem, ale bardzo było dużo swobody w jego stosunku do poezji. A on jednak miał takie poczucie, że poezja jest, że ma pomagać w życiu, a nie zabierać nam wartości, obniżać. Zresztą muszę powiedzieć, że pod tym względem był zgodny z nim znakomity poeta rosyjski Brodski, którego miałam przyjemność znać i rozmawiać z nim, ale nie z rozmów to mam, tylko z tego, co napisał. On pisał, że właściwie naród, który nie ma poezji, to nie ma przyszłości. Mnie to strasznie zdumiało, bo gdybym to powiedziała głośno, to prawdopodobnie wzbudziłabym oburzenie powszechne, albo że może mówię w swoim interesie, źle zrozumiane. Ale to mi się wydaje bardzo prawdziwe i na przykład Brodski zakończył wtedy ten artykuł takim apelem do Havla, którego ja ogromnie cenię, uważam go za jedną z najpiękniejszych postaci politycznych z tych ostatnich czasów. Już nie mówiąc o jego trudnej drodze przez więzienie, przez pracę w opozycji, bardzo taką ofiarną przez siedzenie w więzieniu. W końcu został prezydentem. To są najdziwniejsze historie, zdarzają się naprawdę w tej wschodniej czy północnej, czy środkowej Europie. Ludzie, którzy siedzieli w więzieniu, nagle zostają, ten człowiek zostaje nagle prezydentem. To jest jakieś cudowne, bo akurat się na nim poznali. Wiedzieli, że oddają to w godne ręce. Więc właśnie Brodski zwrócił się do Havla z takim apelem, żeby on namawiał dziennikarzy, żeby drukowali wiersze i żeby publikowali wiersze.
Julia Hartwig jest też autorką antologii poetek amerykańskich.
Z pełną świadomością tę antologię poetek amerykańskich zrobiłam, ale zrobiłam ją także z tego powodu. W wielkich antologiach, nawet w antologii naszej, którą robiliśmy razem z moim mężem, nie można było uwzględnić takich poetek, które stanowią o pewnym tonie amerykańskiej poezji, ale nie są dostatecznie wyraziste, ani nie są tak dostatecznie świetne. Podczas kiedy one są naprawdę dobre i znalazłam całą ich gromadę i bardzo było mi trudno zrobić tę antologię. Pamiętam, że jak jeździłam do Stanów, bo tam moja córka studiowała, także byłam w tych księgarniach i ta poezja była zawsze na najniższych półkach w księgarniach. Także ja się siadałam na podłodze, co i tak nie było takim codziennym widowiskiem, i wyjmowałam po kolei wszystkie tomiki poetyckie, jakie tam były, i przeglądałam je i jak gdyby tak na ucho, spojrzenie wybierałam sobie, oczywiście czasem się myliłam, ale kiedy potem sięgałam do krytyki tych poetek, okazywało się, że to zupełnie był dobry wybór i w końcu wynik był właściwy. A ja właśnie chciałam pokazać to, że poezja tworzy się nie tylko z takich najwybitniejszych nazwisk i najwybitniejszych dzieł, ale jest pewna gleba, na której ta poezja wyrasta. I ta gleba jest właśnie trochę jakby niżej, jak to gleba, a na tym wyrastają kwiaty. I że taka średnia poezja, taka dobra poezja, ale nie jakaś taka, która nas zbija z nóg, jest nadzwyczaj ważna. Bo ona tworzy tą prawdziwą podstawę istnienia poezji. I dlatego właściwie to mną kierowało, bo mi się wydawało, że bez kobiet poezja, znaczy jest kilka kobiet oczywiście w tej antologii, tych najwybitniejszych, Emily Dickinson czy inne, ale że bez tych kobiet jak gdyby nie mamy wyobrażenia o życiu amerykańskim, ponieważ kobiety, poetki amerykańskie wnoszą coś bardzo ciekawego, mianowicie wnoszą prawdziwe życie. One po prostu się krzątają koło życia, są tak samo, są gospodyniami, matkami i tego pominąć nie mogą. Poza tym, że one jeszcze szukają czegoś lepszego, to jednak te elementy życia codziennego tam są. I one wydają się bardzo cenne z punktu widzenia nawet przyszłości. Bo to jest rodzaj takiego dokumentu poetyckiego, tego, co naprawdę istniało, a nie co samo wymyślone.
Padło także pytanie o to, czy możliwe jest życie bez sprzeczności. O to, co odpowiedziała Julia Hartwig.
Człowiek sam w sobie ma bardzo wiele sprzeczności. Z jednej strony kocha, z drugiej strony nie znosi. Tu by chciał robić, tego by nie chciał. Także to wszystko, biorąc pod uwagę, tych sprzeczności nie można wykluczyć w życiu i nawet ja się boję takich ludzi, którzy tych sprzeczności nie uwzględniają. Dlatego, że boję się, że staną się po prostu zatwardziali w swoim zdaniu i zamkną się, a jestem w ogóle zawsze za umysłem otwartym, za kulturą otwartą, za ludźmi, którzy mają otwarte oczy także jako naród i jako grupa i jako jednostka. Także, żeby mieli prawo do tych sprzeczności, bo one są niewątpliwie twórcze. Taka droga bez żadnych zahamowań, bez żadnych takich trudności jest na ogół mniej ciekawa, mniej przynosi dobrego. A wydaje mi się, że taka, po której się trochę po grudzie, po sprzecznościach idzie, no to zawsze coś można wymyśleć, a w każdym razie życie uczynić dla nas ciekawszym.